Jak sprawić, żeby dziecko nie bało się dentysty? Dlaczego zębów się nie wyrywa? Jak choroby zębów wpływają na organizm? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moja rozmówczyni jest stomatologiem, choć kiedyś marzyła o pracy nauczyciela matematyki. Z zamiłowania jest budowlańcem amatorem i ogrodnikiem. Pasjonują ją także rajdy off-road. Mimo że miała szczęście do znakomitych nauczycieli, uważa, że największy wpływ na swój rozwój miała ona sama. Doktor nauk medycznych Barbara Szafrańska, stomatolog protetyk.
Tak, stomatolog protetyk, ale nie tylko. Pierwsza moja specjalizacja to stomatologia dziecięca. Pracowałam przez wiele lat na uczelni jako stomatolog dziecięcy, ale w pewnym momencie rzeczywiście porzuciłam to na rzecz protetyki. To była druga specjalizacja, którą zrobiłam.
A ja się zastanawiam, co może mieć wspólnego zamiłowanie do matematyki i stomatologia?
Bardzo dużo. To są bardzo pokrewne dziedziny. To są bardzo ścisłe nauki. Tu trzeba po prostu wiedzieć, co się robi. 1 + 1 zawsze będzie przynosił 2. Jeśli coś się dzieje, szukamy przyczyny, dla której tak jest. I ona zawsze gdzieś jest. Tylko czasami nie potrafimy jej znaleźć. Wynik na końcu powinien być taki, żeby tą przyczynę usunąć, żeby chorobę wyleczyć. To są bardzo pokrewne dziedziny.
Chciała Pani być nauczycielem matematyki, została Pani stomatologiem. Jak to się stało? Kiedy przyszedł ten moment, że tak powiem, zmiany decyzji? I dlaczego?
Nie było nigdy zmiany decyzji. Pochodzę z rodziny lekarskiej, jak już Pani wie. Zawsze to wisiało nade mną, jak takie odium, że będę lekarzem. Jakoś nigdy nie przedstawiono mi żadnej innej wizji. Ja pracuję już 25 lat. Maturę zdawałam w roku 91. To były troszkę inne czasy. W tej chwili młodzież uważam, że ma dużo większą swobodę w wyborze tego, co by chciało robić. Rodzice coraz częściej zwracają uwagę na pasje dzieci. A kiedyś no, to było troszkę inaczej, ponieważ u mnie w rodzinie wszyscy byli lekarzami. No to stwierdzono, że ja też oczywiście nikt mnie się nie pytał. To było oczywiste, że idę na uniwersytet czy tam na akademię medyczną.
Co dla Pani było wyzwaniem w tym zawodzie?
Wyzwanie było, jak szłam do pracy, do konkretnego zakładu. To była tam szefowa, której wszyscy się jej bali. Studenci drżeli, jak musieli pójść do niej na zajęcia. No i ja oczywiście też się jej bałam. Potem się okazało, że to było zupełnie niepotrzebne. Była to bardzo mądra osoba i bardzo ciepła, tylko że trzymająca dystans. I pamiętam, że wzięłam ze sobą taki kubek kolorowy z domu i pomyślałam sobie, jak mi już tak będzie źle i ona mi tak dowali, to ja sobie zrobię kawę w tym kubku i pomyślę sobie, że jestem w domu. To jest coś, co zapamiętałam. Natomiast akurat ta osoba okazała się być jednym z takich moich najważniejszych mentorów.
Czego Panią nauczyła?
Cierpliwości. Umiejętności podejścia do dzieci. To była stomatologia dziecięca. To była bardzo trudna praca. To nie chodzi o pracę taką, żeby wywiercić dziurę w zębie i ją zakleić, bo to jest banalne. Natomiast praca z dziećmi wymaga odpowiednich umiejętności psychicznych. Jako młoda dziewczyna tego nie rozumiałam, nie umiałam tego. Natomiast patrzyłam na pacjentów, których ona przyjmuje i naprawdę najtrudniejsze dzieci u niej na fotelu uspokajały się i były takie, no po prostu nie wiedziałam, jak ona to robi. Dla mnie to była magia.
Nauczyła się Pani tego?
Nauczyłam się.
Jak? Na czym to polega? W czym tkwi ten klucz?
W zaufaniu. To jest najważniejsze. Nic tak nie ułatwia pracy i nie umożliwia pracy z dzieckiem jak zaufanie. Musi dziecko ufać lekarzowi, lekarz musi ufać dziecku. I rodzicowi oczywiście, no bo dziecko nie jest tutaj, nie jest jakby samo, tylko zawsze jest rodzicem, więc musi być to wzajemne zaufanie. Jeśli tego zaufania nie będzie, nie ma mowy o leczeniu.
A jak się to zaufanie buduje?
Trzeba mówić prawdę. Po prostu mówić.
Czyli przychodzi pacjent, który się panicznie boi już samego słowa dentysta.
Tak, ale on przychodzi z jakiegoś powodu, pamiętajmy. On nie przychodzi, bo ktoś tam zaciągnął na siłę za rękę, bo to jest niemożliwe. Jeśli to są dzieci, które rzeczywiście się panicznie boją, to najczęściej przychodzą z jakiegoś powodu. Coś musiało się stać. Najczęściej coś się boli. I teraz, no, trzeba powiedzieć temu dziecku, co się stało, wytłumaczyć mu, dlaczego tak się stało, powiedzieć mu, jakie są metody, żeby to jakoś wyleczyć, żeby to zneutralizować, ten ból.
Małemu zapłakanemu trzylatkowi można wytłumaczyć?
Znaczy, wie pani co, wydaje mi się, że każdemu trzeba tłumaczyć. To, co dotrze do tego dziecka, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tak jak tłumaczymy dziecku, tak samo musimy wytłumaczyć rodzicowi. Bardzo rzadko. To są takie... To te dzieci, które krzyczą na fotelu i gryzą stomatologa w palce, czy tam dentystę w palce, to są jakieś obrazki, horrory. Ale to się zdarza strasznie rzadko. To są wyjątki. Większość dzieci przychodzi do dentysty i w miarę ufnie, nieufnie, ale siada na fotel i współpracuje. Te takie, no nie wiem, bardzo, bardzo trudne dzieci, no to jest marginalna sprawa. Ale o nich się najwięcej mówi, no bo to jest najbardziej spektakularne, jak dziecko krzyczy albo gryzie.
Co się robi z tymi ekstremalnymi, z najtrudniejszymi pacjentami?
Trzeba zrobić rozeznanie. Czy rodzic chce współpracy, czy ma postawę roszczeniową i oczekuje od nas załatwienia problemu. To jest podstawowa sprawa. Jeśli rodzic ma postawę roszczeniową, czyli przychodzi, podrzuca nam dziecko, które z nikim nie chce współpracować, albo po prostu chce, żeby to dziecko zostało wyleczone, ale w żaden sposób nie potrafi wpłynąć na to dziecko i nie chce, żebyśmy my wpływali na to dziecko, to jedynym sposobem leczenia jest znieczulenie ogólne. Jeśli rodzic przychodzi i on chce współpracować, ma w sobie taką wolę do współpracy. Wiesz, czym ta współpraca się wiąże, no bo musi wiedzieć, czy to się będzie wiązało z generowaniem nieprzyjemnych doznań na jego własnym dziecku. Ale on przychodzi i chce współpracować. Wtedy mamy jakąś płaszczyznę do porozumienia.
Co taki rodzic może zrobić w tej sytuacji na przykład?
No przede wszystkim musi wspierać lekarza. Nie może to być osoba, która się waha. Pamiętajmy, że dziecko jest... Dziecko od dorosłego różni się wieloma rzeczami, ale jedną z nich jest to, że dzieci świat odczytują przede wszystkim pozawerbalnie. One nie słuchają tego, co się do nich mówi, tylko czują nasze emocje. I tak samo czują emocje rodzica, jeszcze bardziej niż nasze, bo rodzice znają doskonale nas, widzą pierwszy raz w życiu, ale też czują nasze emocje. Jeśli dziecko czuje strach rodzica, no to nie ma siły, żeby ono to podjęło. No bo jeśli rodzic się boi, guru, najważniejsza osoba w jego życiu, ktoś, kto decyduje o jego być albo nie być, o kompletnym poczuciu bezpieczeństwa i ta osoba się boi, no to co to musi być tam po tej drugiej stronie? A dziecko to czuje. No i oczywiście w kwestii lekarza, lekarz też nie może się bać tego dziecka, bo dziecko to też wyczuje. Natomiast bardzo często jest tak, że no przewidujemy jako lekarze, stomatolodzy, przewidujemy, że coś się będzie działo, że to dziecko będzie nas, no nie, będzie chciało nas ugryźć, nie otworzy buzi, ślina będzie się lała z każdej strony, będą bardzo trudne warunki. Z drugiej strony mamy rodzica, który oczekuje, że będzie to 3 sekundy, nic nie będzie bolało, albo najlepiej, żebyśmy wyciągnęli różdżkę zza pleców, zamachali, wyleczyli. No to lekarz też odbiera tą sytuację jako nieprzyjemną. To nie jest tak, że dla lekarza to jest jakaś frajda, że kogoś spacyfikuje i tam prawie doprowadzi do nie wiadomo czego. Nie, i jeśli lekarz też się boi albo czuje niechęć przed tym, żeby to robić, no to też dziecko wyczuwa, no to jak on może usiąść na tym fotelu? No to on musiałby być głupie to dziecko albo nienormalne, żeby usiadł. No nie da się.
Pamięta pani jakieś najtrudniejsze sytuacje z pracy z dziećmi?
Tak. Pamiętam, jak student zdawał egzamin z pedodoncji.
Czyli?
Tak jak pediatria.
Pedodoncja.
Mamy pedodoncję, tak.
Pedodoncja,
i tak. Pamiętam, student, taki wielki chłop, taki naprawdę chłop, takie wielkie dłonie miał. Ja pamiętam, kiedyś stanął przede mną, jak zaczynaliśmy zajęcie, tak popatrzył, pokazał mi te dłonie i mówi tak: pani doktor, rozumie pani, że ja nie będę dzieci leczyć. Ja mówię: panie Przemku, do dzisiaj pamiętam, jak on się nazywał, nie będę tu nazwiskami mówiła, ale mówię: panie Przemku, ja rozumiem, że pan nie będzie leczył, ale musi pan ten dział również zaliczyć. Także pewne rzeczy musi pan zrobić. I pamiętam, że to był egzamin praktyczny. I przyszła taka dziewczyneczka, taka malutka, fajniutka, usiadła na ten fotel i dostała ataku histerii. Po prostu zaczęła tak krzyczeć, miotać się, po prostu to był atak paniki i histerii. Ja pamiętam, wzięłam tego Przemka, mówię, panie Przemku, a on taki chłop ze 2 metry, wielki taki. Ja mówię, pan ma tam usiąść koło tej dziewczynki i dopilnować, żeby ona nie uciekła z fotela. I jak ona nie ucieknie, to ja pan ten egzamin zaliczę. I jak on usiadł koło, to ona za nie mówiła, ta dziewczynka, w ogóle ją tak jakby ktoś ją uciął w tym momencie. To była taka bardzo, bardzo śmieszna sytuacja. Ale pamiętam też takie sytuacje trudne, bardzo przejmujące. Ja pracowałam na Podlasiu, byłam w Stoku i pamiętam, że przyjechała matka, młoda kobieta z 2 dzieci, z 2 chłopcami. I ten pierwszy miał chyba 10 lat, a ten młodszy, nie wiem, może z 5, może z 6. Nawet nie chcę sobie wyobrażać poziomu, jaki był w tym domu, bo ten młodszy chłopiec nie miał oka. Miał po prostu bliznę zamiast oka. I ja do tej matki mówię, co się stało? A ona mówi, a starszy miał na imię Adam, czyli to też musiało mi się wyryć w pamięć. Mówi, wie pani, bo Adam palił w piecu i ten mały poczyt i tak pogrzebaczem trafił w oko. Ja mówię, co pani, karetki nie wysłała? Ona mówi, a wie pani, śniegiem zawiało, gdzie by tam karetka dojechała? O takim mówimy, takim poziomie życia mówimy. I pamiętam, że ten Adam strasznie się bał, ale wystarczyło wykazać, dać mu odrobinę ciepła i on bardzo ładnie współpracował. Kiedyś pamiętam też, moja mama miała taki epizod w życiu, że pracowała w domu dziecka. Tam była lekarzem, taki musi być zawsze lekarz w domu dziecka. I ona jak już przestała pracować jako na tej hematologii, to zaczęła pracować, miała taki epizod w domu dziecka i przyjeżdżały te dzieci z domu dziecka do nas. Ja mówię, mamo, słuchaj, to my tam możemy poleczyć te dzieci, przysyłaj je tam do nas na tą uczelnię, to będzie, mówię, będziemy te dzieciaki leczyli. Te dzieci były tak grzeczne, to były tak wspaniałe dzieci. One nawet jak cierpiały, to one się zawsze uśmiechały. To było niesamowite.
Co się dzieje z tym lękiem, który się w takim młodym człowieku rodzi na skutek złych doświadczeń u lekarza, u dentysty? Ten lęk wyrasta się potem z tego, czy to zostaje?
Nie, to zostaje. Ja jestem takim przykładem pacjenta, który ma taki lęk w związku z leczeniem stomatologicznym. Mam taką dentofobię, boję się do dzisiaj. Oczywiście jestem świadoma wszystkiego, jestem bardzo racjonalna, natomiast no, ten lęk zostaje.
Niesłychany bardzo nieprzyjemny. Dentysta z dentofobią.
Myślę, że tak można powiedzieć. Koleżanki, które by mnie posłuchały i to doskonale to wiedzą i potwierdzą, jak ja się zachowuję na fotelu dentysty.
Ale skąd się to u pani wzięło?
Nie wiem, zawsze się bałam, mam dosyć niski próg pobudliwości bólowej i po prostu się boję, boję się bólu.
Ale przecież dziś są znieczulenia dużo, coraz bardziej.
No ale wie pani, no lęk to jest taka obawa przed czymś nieznanym, niewiadomym. To nie jest, gdyby to było uświadomione, gdybym ja wiedziała, i, znaczy niby wiem teoretycznie, ale to i tak ten lęk jest, to jest silniejszy od nas. Ja na fotelu nie jestem stomatologiem, jestem pacjentem.
Czy można jakoś wyjść z tej fobii dentystycznej?
Powiem pani tak, jeśli chodzi o dzieci, bo myślę, że to jest taki najważniejszy tutaj aspekt, bo dorośli z dorosłymi radzimy sobie i myślę, że jak stomatolog ma wystarczająco dużo empatii, a też i możliwości technicznych, to może sobie z tym świetnie poradzić. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to co powiedziałam, to zaufanie jest bardzo potrzebne. Zaufanie rodzica i też chęć rodzica, współpraca, umiejętność rodzica do współpracy. Ja absolutnie nie chcę tutaj zwalać odpowiedzialności na jedną czy drugą stronę z powodu nieudanych zabiegów, ale pamiętajmy, że no, rodzic przychodzi do dentysty z dzieckiem i musi mieć świadomość tego, że my mamy ograniczone możliwości działania. My nie jesteśmy cudotwórcami. Jeśli dziecko się boi, potrzebujemy tego wsparcia ze strony rodzica. Jeśli rodzic nie jest w stanie nas wesprzeć, to niech poprosi drugiego rodzica. Ja czasami mówię, proszę Państwa, zastanówcie się, które z Was jest silniejsze, które z Was jest tym, które dziecko słucha, jak jest w domu. Jak na przykład, no nie wiem, trzeba pójść, nie wiem, umyć zęby, wykąpać je, posprzątać w pokoju. Kto ma większą siłę sprawczą? To tego rodzica potrzebuje u siebie na fotelu, a nie tego, który nie potrafi tego zrobić.
Na fotelu, czyli rodzic trzyma dziecko na kolanach?
Może, jak najbardziej. Jeśli jest to małe dziecko, jest to jak najbardziej wskazane. Dziecko się wtedy czuje bezpiecznie, jeśli dzieci już są starsze. Nie ma takiej potrzeby, ale dziecko jest malutkie.
Od którego momentu w życiu małego człowieka siada się na fotelu dentystycznym?
No myślę, że tak około 18 miesiąca powinna być taka pierwsza wizyta.
Po prostu, żeby go przyzwyczaić?
Żeby zobaczyć mniej więcej, raz, że przyzwyczaić, ocenić ząbkowanie, zobaczyć, czy to ząbkowanie jest prawidłowe. Czasami po obrazie zębów jesteśmy w stanie stwierdzić pewne poważne schorzenia. W tej chwili już pacjenci mają coraz większe zaufanie do nie tylko lekarzy, ale lekarzy stomatologów. I czasami pewne sugestie, które dają lekarze stomatolodzy, są już bardziej akceptowalne niż to, co było powiedzmy jeszcze 10 czy 15 lat temu. Ja pamiętam dziecko, które trafiło do mnie, jak ja pracowałam jeszcze na uczelni. To było dzieci, jedno było chyba roczne, drugie półtora roczne. I matka się zgłosiła, ponieważ te dzieci nie miały zębów, miały bardzo mało zębów. I to było coś, co ją zaniepokoiło.
Ale wypadły czy nie urosły?
Nie, po prostu nie urosły. I ja już jak te dzieci zobaczyłam na korytarzu, to stwierdziłam, że coś jest nie tak, bo są dzieci, które mają bardzo specyficzny wygląd, tak. Mhm. I jak te dzieci usiadły na fotel, rzeczywiście okazało się, że to jest wada genetyczna. Poprosiłam swoją szefową, tą, której się całe życie bałam. No i ona od razu to samo powiedziała. Spróbowaliśmy tą matkę przekonać, że potrzebuje badań genetycznych, że potrzebuje pójść do genetyka, żeby zrobić profil, żeby sprawdzić, zobaczyć, jak to może mieć przełożenie na jakieś inne elementy budowy całego organizmu. I pamiętam reakcję tej matki, gdzie ona w ogóle powiedziała, że chyba my jesteśmy nienormalne, że dentysta będzie do genetyka wysyłał. Że w ogóle co nam się z głowami coś chyba porobiło. Że ona przyszła zęby obejrzeć, a nie, że my ją będziemy do lekarza wysyłać. Ona wie, gdzie ona ma chodzić, nie? Więc w tej chwili już trochę jest lepiej.
Ale nie zna pani ciągu dalszego tej historii?
Nie, ta matka zniknęła. Natomiast w tej chwili już jest inaczej. Jednak stomatolog też już czasami może się przebić do rodzica. Jesteśmy w stanie rodzicom zasugerować pewne konsultacje ogólnomedyczne.
Na przykład?
No na przykład, jeśli to są dzieci, to taką podstawowym problemem to jest to, że rodzice często bagatelizują taki dobrostan psychiczny własnego dziecka. Więc przychodzą do nas dzieci, czasami starsze nastolatki, mają bardzo mocno starte zęby albo widać, że coś tam się dzieje i my zwracamy uwagę rodzicom, że musi być jakiś problem natury psychicznej, że to dziecko się musi denerwować, coś musi przeżywać. Bardzo często małe dzieci też coś przeżywają. Wraz z epidemią koronawirusa mamy, uważam, że przynajmniej ja, patrząc na moich pacjentów, którzy do mnie trafiają, jest bardzo znaczny wzrost pacjentów ze wzrostem napięcia mięśniowo-stawowego w obrębie twarzy, a to skutkuje zaciskaniem, zgrzytaniem zębów, ścieraniem. Pacjenci, ludzie są po prostu w permanentnym stresie.
Z dziećmi włącznie. O wyrywanie zębów jeszcze chcę Panią zapytać.
Boże, jakie to straszne słowo, wyrywanie zębów, czemu Pani tak to powiedziała?
A to jeszcze się, rozumiem, niefachowo wyraziłam przy
okazji. Proszę posłuchać, to są takie dwa słowa, wyrywanie i wyjmowanie. To są bardzo podobne słowa, ale niosą zupełnie inną energię. Tak. Drywanie jest takie agresywne.
Z krzykiem w tle.
A wyjmowanie jest czymś dużo łagodniejszym. Też pracując z dziećmi staramy się dobierać to słownictwo. Nie mówimy o wyrywaniu zębów, tylko mówimy o ich wyjmowaniu.
Albo usuwaniu, prawda? Usuniemy.
No, usuwaniu. Myślę, że wyjmowanie jest takie
wyjmowanie, tak,
najbardziej jest neutralne.
Tak, zdecydowanie brzmi dobrze. Ale czy to się coś zmienia na przestrzeni lat? Czy to jest... Po prostu może mniej tych zębów trzeba wyjmować teraz? Czy tak samo
nie
dużo?
Nie trzeba ich mniej wyjmować. Tak
to
samo
jest ciągle
dużo.
Tak samo dużo?
To jest ciągle tak samo dużo.
Ale to dlaczego tak? Czy zęby chorują? Czy nie ma na to... Przecież tak. Jest tyle wspaniałych suplementów.
No jest, suplementy.
Past do zębów i innych.
Wie Pani, przede wszystkim w Polsce nie ma żadnej profilaktyki. Kiedyś jeszcze była profilaktyka. Za komuny, chociaż ja nie powinnam tak mówić,
ale
bo nie jestem
taka stara.
Ale
profilaktyka w sensie gabinety lekarskie w szkołach, tak?
W ogóle profilaktyka w świadomości ludzi. programy profilaktyczne. W tej chwili nikogo to nie interesuje. W ogóle profilaktyka nie interesuje nikogo, no bo efekty profilaktyki są widoczne po 10 latach. No to kto zainwestuje, żeby za 10 lat ktoś inny zbierał owoce? No to, to nie ma mowy, prawda? Nikt tego nie zrobi. Nie ma profilaktyki. Nie ma profilaktyki. Rodzice są zapracowani, zagonieni, nie mają czasu. Starają się pilnować te dzieci, ale pilnują je na tyle, na ile są w stanie. Jest presja, musi być lepiej, nie wiem, bogaciej, wystawniej i gdzieś tam w tym wszystkim się zaganiamy. Ja tutaj absolutnie też sama po sobie widzę, ile gdzieś tam zaniedbań po drodze wykonuję z moimi własnymi dziećmi, ile było tych zaniedbań. I też tak wcale nie było, że ja tam codziennie wieczorem myjcie zęby, myjcie zęby. No tak po prostu zrzucałam to trochę na te dzieci. To tak trzeba powiedzieć wprost jako rodzic, bo też jestem zapracowana, zabiegana. No i niestety to prowadzi często do tego, że te dzieci mają próchnicę. Znaczy w Polsce próchnica jest bardzo dużym problemem. I tak jak się mówi, że w Szwecji nie ma próchnicy, więc stomatolodzy się przestawiają na coś innego, na jakieś, na ortodoncję, periodontologię, to w Polsce nawet jakby moje dzieci chciały być stomatologami, to jeszcze będą miały co robić.
Bo nie myje się zębów? Bo
nie myje się, nie ma się nie mają ludzie świadomości tego. Poza tym, tak mówię, no...
Czym my się różnimy od Szwedów?
No tam jest przymus. Jak pani nie przyjdzie na kontrolę, to pani płaci karę albo traci ubezpieczenie. Więc tym się różnimy. Oni muszą chodzić do dentysty. Po prostu muszą. Mają taki obowiązek. A u nas wszystko wolno.
95% dzieci ma próchnicę?
Chyba, chyba tak. Nie, czy, nie
bo
powiem
to tak
pani,
od wielu, wielu lat właściwie się nie
tak
zmienia.
Ale to tak jest i to się nie zmienia.
To co, to jest wynik złej diety i nie mycia zębów? I używania jednej szczoteczki przez 3 lata? Na czym
no,
to polega?
To tak.
Aha. No właśnie, o czym
80% naszego zdrowia budujemy sami, naszymi nawykami. Tak przynajmniej uczyli mnie na higienie. Jeśli przekręcę coś, jakieś tam kawałki procentów, to proszę mnie tutaj nie ganić. Ale z tego co pamiętam, to za 80% odpowiadamy my sami. Czyli to, jaki prowadzimy tryb życia, jak będzie wyglądała higiena, dieta, to jest 80% naszego zdrowia. W 8% na nasze zdrowie wpływają lekarze. Czyli proszę zobaczyć, to jest 10 razy mniej niż te 80%, które jesteśmy w stanie sami sobie zrobić. Natomiast 12% to jest genetyka i inne jakieś tam uwarunkowania.
Dlaczego warto mieć w takim razie ładny uśmiech i ładne zęby?
Zęby nie służą tylko do uśmiechania się, chociaż są niewątpliwie bardzo ważnym elementem naszej twarzy. Ponieważ to jest coś, na co zwracamy uwagę. Piękny uśmiech powoduje, że człowiek staje się atrakcyjniejszy. Jeśli ktoś nie uśmiecha się, no to oceniamy go, że może coś z nim jest nie tak, albo coś ukrywa. Już się zaczynamy zastanawiać, co tu się dzieje.
Czy brzydkie zęby dodają lat?
No tak, dodają lat, dodają im. Znaczy to jest pewna taka cecha. Trzeba popatrzeć, jak ludzie się starzeją, co się dzieje z zębami. Im jesteśmy starsi, tym zęby robią się ciemniejsze. I w momencie, kiedy zaczynają wypadać, skraca się dolny odcinek twarzy. Czyli tak jak popatrzymy sobie, czasami jeszcze na wsiach są tacy starsi ludzie, popatrzymy i mają takie dziwne twarze, że to już pod nosem to tam prawie nic nie ma. To jest taki typowy obraz osoby bezzębnej. I to się kojarzy ze starością. Każdy, kto chce się odmłodzić, no to podnosi sobie zwarcie, wybiela sobie zęby. Pewne są nawet kształty zębów, które są synonimem młodości. Ale to jest tylko wygląd, to mówimy tylko o takim coś, co możemy sami zwrócić na to uwagę. Natomiast zęby to fonetyka. Nie ma zębów, nie ma prawidłowej wymowy. Natomiast zęby chore to już jest w ogóle jeszcze kolejny koszyk problemów. Zęby chore to są bakterie, które są w tych zębach i mają powinowactwo do takich pewnych organów, czyli to są serce, nerki, narząd wzroku, stawy. Jeśli ktoś ma problemy kardiologiczne, musi mieć przede wszystkim zdrowe zęby. Nie będzie zdrowych zębów, mogą się nasilić problemy kardiologiczne, ponieważ taka jest pochodna tych bakterii, które są w zębach. Poza tym, no tak jak te wszystkie bakterie, one również będą zaburzały naszą florę, taką całego przewodu pokarmowego. No jest dużo różnych rzeczy. W tej chwili nawet słyszałam, że są badania, że u osób wyhodowano jakieś bakterie z kieszonek, przy parodontozie i że to jest jakieś ma pochodną do Alzheimera, więc naprawdę jest bardzo dużo różnych chorób, które jak gdyby tak współuczestniczą z chorobami zębów.
I bardzo dużo powodów, żeby chodzić do dentysty regularnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Barbara Szafrańska z Medicover Stomatologia.